Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazu. Dzisiaj moim gościem jest Darek, pierwsza osoba spoza Microsoftu. Darku.
Cześć, jestem Darek Prochowski, na co dzień pracuję w firmie Predica jako Cloud Architect, Cloud Infrastructure Architect dokładnie, czyli łączę to, co jest w cloudzie, właśnie między innymi azurowym, z tym, co jest on-premise, tak żeby wszystko fajnie działało. Więc to jest moje jakby background zawodowy, też obok jakby zawodowy, to jest też chyba ważne, z Microsoftem dość długo już współpracuję.
Tak, wiele lat się znamy.
Tak, dokładnie. W tym roku tak samo już piąty raz, czyli 5 lat jako MVP z kategorii Hyper-V.
Super.
No i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie się ta współpraca układała.
Dobra, to przechodzimy do newsów, bo też w tym tygodniu parę ciekawych rzeczy się pojawiło. Pojawiło pierwsza rzecz to HTT Platform Handler. To jest rzecz bardziej programistyczna, chociaż też trochę zakrawająca o administrację.
No, w późniejszym okresie na pewno.
W późniejszym okresie na pewno. Azure Websitey, bo to się wywodzi z Azure Websitów. Na Azure Websitach można uruchomić zarówno aplikację .NET-ową, jak i aplikację Java'ową, PHP, Ruby, Node.js'a. No oczywiście aplikacja .NET-owa jest to oczywiste, działa w ramach IIS, IIS ją hostuje. No ale co z aplikacjami Java'owymi? W Websitach? Obsługuje je tak naprawdę Tomcat albo Jetty. Możemy sobie wybrać, który z tych dwóch serwerów mamy, bądź nawet własny serwer możemy wybrać. I ten HTTP Platform Handler Modul jest to specjalny moduł do IIS-a, który powoduje to, że IIS staje się takim jakby proxy do danego procesu. Czyli naszą aplikację Java'ową obsługuje Tomcat albo Jetty, albo coś, cokolwiek innego i wszystkie requesty, które przychodzą do IIS-a są przez ten moduł przekierowywane do tego procesu. To jest bardzo prosta konfiguracja. Ten plik tutaj może wygląda na dość złożone, ale tutaj są różne funkcje, różne funkcjonalności, które można ustawić. Prosty wpis w webconfigu, który nam przekierowuje aplikacje, nasze requesty do danego procesu, który mamy w systemie operacyjnym. Więc coś, co było w websiteach, teraz udostępniamy, aby każdy mógł sobie we własnej infrastrukturze na przykład
wybrać. Dokładnie, na własnym IIS-ie może taki moduł doinstalować i dokładnie. Ten sam kod aplikacji, który był przygotowany pod Azure, odpalić na własnych serwerach IIS-owych lub odwrotnie, tak? Możemy testować sobie lokalnie na własnych serwerach IIS-owych aplikacje i później ją przenieść do websiteów.
Dokładnie, więc bardzo fajna rzecz, którą można sobie wykorzystać. Druga rzecz, Search. O Searchu też już ostatnio mówiliśmy w jednym z odcinków. Kolejna nowa funkcjonalność, która w Searchu się pojawia, to tag boosting. Tak z angielskiego ktoś ładnie to nazwał. Polega to na dostarczaniu wyników w Darku takich bardziej spersonalizowanych.
Powiem inaczej, po prostu żebyście lepiej kupowali niektóre produkty.
Dokładnie. Między innymi taki scenariusz, który też tutaj jest na blogu opisany, jak mamy stronę e-commerce'ową.
Na przykład. Tak.
Na przykład kupujemy często jakieś produkty, jakieś firmy, to w Searchu możemy to zbadać na przykład za pomocą machine learningu azurowego. To też jest fajny scenariusz, gdzie można różne usługi połączyć. I dla danego użytkownika kupującego zwracać mu wyniki danych marek, bo on woli kupować rzeczy danych.
I podpowiadać mu, co powinien kupić w miarę bardzo prosty sposób.
Dokładnie. Innym też fajnym scenariuszem, który tag boosting umożliwia, jest na przykład zwracanie wyników dla danych danego departamentu. Załóżmy, że my pracujemy w jakimś departamencie, ja pracuję w jednym departamencie, w tym drugim, ale oboje szukamy wyników finansowych naszego departamentu. Dokładnie. To taki search wie, że ja pracuję w departamencie A i on mi te same wyniki zwróci, ale dla mojego departamentu, a jak ty wyszukasz, to dla twojego
dokładnie,
departamentu.
Dokładnie, bo po co ja mam interesować się czymś, co mnie nie interesuje, tak. I zabierać mi to czas.
Dokładnie, więc tag boosting też bardzo fajna funkcjonalność. Kolejna rzecz to bardziej z twojego środowiska.
Tak, to jest bardzo fajny scenariusze zostały pokazane na blogu Azure'owym. Azure fajnie się sprawdza do środowisk deweloperskich i testowych, oczywiście do produkcji jak najbardziej. Natomiast są firmy, i to też się spotkamy, gdzie nie ma infrastruktury, żeby przygotować, przetestować coś, no i się nagle robi problem. I tutaj Azure przychodzi z pomocą, że faktycznie możemy rozszerzyć nasze data center o zasoby, które oferuje Azure w bardzo prosty i fajny sposób. To rozszerzenie polega na tym, że wystarczy zrobić zwykłe połączenie VPN-owe do Azure. Nie trzeba mieć specjalnego gateway'a VPN-owego, wystarczy zwykły raz na usłudze Windows Server. Taki VPN, tak, i sieć taką wirtualną po stronie Azure skonfigurujemy w sumie chyba na 5-10 minut, ewentualnie tylko gateway się może chwilkę dłużej kreować. I w momencie, kiedy już taki VPN mamy zestawiony, możemy prowizjonować maszyny wirtualne po stronie Azure, jakie tylko chcemy, tak, Windowsy, Linuxy z preinstalowanym jakimś Oraclem, Windowsy z preinstalowanym SharePointem, SQLem, etc., etc., czy nawet Visual Studio. I za pomocą takiego scenariusza rozszerzamy właśnie nasze data center i możemy sobie testować różne scenariusze. Na tym blogu zostały opisane 4 scenariusze, bo to jest takie typowe i w każdej firmie zazwyczaj będą miały one miejsce. Pierwszy scenariusz to jest zwykłe właśnie zestawienie VPN-u i następnie postawienie kontrolera domeny łącznie z replikacją tego kontrolera domeny. To jest najbardziej podstawowy scenariusz. Co dalej z tym zrobicie, to już jakby jest po waszej stronie. Drugi scenariusz, bardzo fajny i przeze mnie bardzo polecany, i też mamy klientów, którzy się mocno tym interesują, czyli wciśnięcie SharePointa, albo inaczej pozbycie się SharePointa on-prem do chmury i postawienie go na maszynach wirtualnych, które działają po stronie Azure'a. I ten SharePoint, on jest dostępny nie jako internetowa usługa, tylko jako intranetowa, tak? Normalnie może być po krótkiej
nazwie. Nie zauważam różnicy, że
dokładnie, dokładnie. Więc takiego SharePointa stawiamy w środowisku Azure'owym. Oczywiście dostęp jest po VPN-ie, mamy tam kontroler domeny, mamy własny SQL, mamy frontend i application tier od SharePointa na maszynach wirtualnych. I użytkownicy mogą z tego korzystać. Trzeci scenariusz, jaki jest opisany, to jest tak zwana web aplikacja line of business, czyli cokolwiek. Wiadomo, że no, znaczna część aplikacji w firmach to są faktycznie różne aplikacje webowe. I tutaj jest bardzo scenariusz podobny do SharePointowego. Różnica jest taka, że zamiast SharePointa po prostu mamy ten serwer IIS-owy, czy nawet Apache jakiegoś na przykład na Linuxie odpalonego.
Z modułem handlerem, o którym mówiliśmy.
Na przykład odpalonego i taka aplikacja może używać takiego serwera IIS-owego. Tak samo może być SQL, może być jakaś usługa tożsamości typu Active Directory, domain serwisu odpalona na kontrolerze domeny właśnie po stronie Azure'a. Wszędzie jest ten VPN na poziomie Windows Server postawiony, czyli w miarę szybko. I najbardziej taki złożony scenariusz, ostatni jest fajny, to jest i VPN, i własny kontroler domeny z replikacją po stronie Azure'a. Tak, mam jakiś slajdzik?
Chyba nie wiem, to nie jest. Nie, to jest do aplikacji lobowej.
Tak.
Nie ma do tego.
Ale to możemy powiedzieć, tak? Mamy VPN-a połączonego do Azure'a, mamy kontroler domeny, mamy powiedzmy inny jakiś serwer aplikacyjny, na którym odpalimy sobie DirectSync'a i DirectSync się będzie synchronizował z Office 365, żeby wymiana tożsamości i synchronizacja była zapewniona. Więc najbardziej taki cloudowy scenariusz. Są to scenariusze, które są tu opisane krok po kroku, łącznie z przykładami kodu. Tak, dokładnie, więc nie trzeba się natrudzić. Nawet bez tego jesteście, myślę, w stanie sobie w łatwy sposób szybko poradzić i zrobić takie scenariusze. Natomiast jeżeli nie wiecie, to są podpowiedzi, od czego zacząć.
Bardzo fajne dokumenty, które właśnie tak
dokładnie, krok po kroku
to pokazują.
I wcale nie trzeba dużo, żeby takie scenariusze później przenieść do produkcji, tak? Czyli po prostu ewentualnie powielić, tak? Żeby była jakaś zachowana wysoka dostępność SQL-a, tudzież frontendów webowych.
Super. Dobra, kolejna rzecz, może niezbyt duża, ale też istotna, Azure Automation. Tak, Azure Automation, możesz powiedzieć
dwa, trzy słowa? Tak, Azure Automation to, jeżeli ktoś kojarzy produkty system centrowy, to jest taki orchestrator w chmurze za pomocą PowerShell'a, dokładnie workflowów PowerShell'u, które są dostępne od wersji trzeciej, jak dobrze pamiętam.
Tak,
dokładnie. I jest nowy region, Japan East. Pomału sukcesywnie są dodawane nowe regiony do nie tylko Azure Automation, ale też innych usług. A tutaj akurat Azure Automation służy między innymi do automatyzacji chmury, tak? Czyli za pomocą workflowów tych PowerShell'owych możemy pisać różne scenariusze provisioningu, deprovisioningu, na przykład maszyn wirtualnych, tudzież storage'u, tudzież jakiegoś odwołania. Możemy to dawać w jakieś schedulery, żeby jakiś porach się wywoływało.
Ja mogę taki przykład z własnej subskrypcji podać. Ja używam, napisałem sobie taki skrypt Azure Automation, który raz w tygodniu, w piątek, gdzieś tam chyba o 22, jak dobrze pamiętam, przechodzi się po całej mojej subskrypcji i kasuje wszystkie serwery SQL database'owe, jeśli nie mają bazy danych, żeby nie trzymać pustych serwerów, bo nie nabija to kosztów żadnych, bo sam serwer nic nie kosztuje, dopiero baza kosztuje, ale no po co mam mieć dużo baz na liście, tylko raz w tygodniu mi się czyszczą te serwery.
No, na przykład to jest akurat zastosowanie, jak zrobić porządek.
Dokładnie.
Ja może na koniec pokażę jedno zastosowanie. Między innymi Azure Automation, to nie jest tylko Azure Automation, jeszcze kilka innych rzeczy,
ale... Bardzo fajną rzecz pokażę, mogę za to wiedzieć.
Ale może to zainteresuje niektórych.
Więc nowy region, Japan East, jeśli ktoś by miał klientów, a też już w Polsce wiemy, że firmy obsługują za pomocą Azure klientów w Azji, więc Japonia kolejny fajny region. Azure Batch, o tym też już wspominaliśmy w zeszłym odcinku, kiedy mówiliśmy o renderowaniu za pomocą Blendera. Biblioteka .NET-owa została zaktualizowana dla Azure Batcha, między innymi wywołania synchroniczne teraz w GUI już nie powodują deadlockingu, IntelliSense poprawiony, no i jakieś tam bugfixy, o których można poczytać. Więc taki update tej biblioteki, więc jeśli ktoś z Batcha korzysta, to tą bibliotekę warto zaktualizować.
A jeżeli ktoś nie korzysta, to takie dwa słowa o Batchu. Batch to jest nic innego jak przetwarzanie dużej ilości danych w równoległych wątkach, na wielu maszynach wirtualnych na przykład, tak? Czyli jeżeli nie macie własnych zasobów, żeby odpalić przykładowo 100 maszyn wirtualnych i przetworzyć duże ilości batchowo danych, to wtedy odpalacie taki klaster, na przykład 100 maszyn wirtualnych po stronie Azure, a one robią przeliczenia i dostajecie tylko wynik, płacicie tylko za czas utylizacji tych 100 maszyn.
Tak. No z Markiem w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o właśnie renderowaniu grafiki 3D, tak? No, to jest taki fajny scenariusz, na przykład, nagle potrzebujesz 100 serwerów, żeby stworzyć jakąś grafikę i później te serwery wyłączasz i nie płacisz za nie. I fajnym też narzędziem, o którym nie wspominaliśmy ostatnio w przypadku Azure Batcha, jest Azure Batch Explorer. To jest taki nasz code sample, który dostarczyliśmy, ale to jest aplikacja...
To jest nakładka GUI.
Tak, taka nakładka GUI, która pokazuje, wizualizuje nam, jak te serwery działają, bo często sobie ciężko wyobrazić, jak te serwery działają, jakie procesy tam są uruchomione i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka fajna rzecz, która jest też dostępna i właśnie ona też została zaktualizowana pod tą nową bibliotekę, działa bardzo fajnie i sprawnie. I ostatnia, no w sumie nie ostatnia, ale jedna z ostatnich rzeczy, jaka się pojawiła w zeszłym tygodniu, to DocumentDB. O DocumentDB też już wspominaliśmy w paru odcinkach.
Pierwsza rzecz,
tak, NoSQL, czyli baza dokumentowa, gdzie rzucamy pliki JSON-owe. I co się zmieniło? Przede wszystkim nowe regiony. Do tej pory były to Ameryka plus Europy, a teraz także dorzuciliśmy Azję. Tak, więc jeśli w Azji mamy jakichś klientów, chcielibyśmy tam DocumentDB hostować, to Azja też doszła.
I limity zostały nieźle zwiększone.
Tak,
znacznie.
Limity zostały znacznie zwiększone. Dla per dokumentu tutaj mamy do 512 kilo. No i sama capacity unit, ilość capacity unit, jakie można
aż do 50.
Do 50, co daje nam 1,5-terabajtową bazę dokumentową, więc to, no to, jest, naprawdę, to już jest naprawdę porządna, duża baza, więc zachęcamy do korzystania z DocumentDB.
DocumentDB, nie wiem czy wiecie, może nawet korzystacie, albo nawet ktoś nie wie, że z tego korzysta, cały OneNote jest zbudowany na DocumentDB, cała ta synchronizacja z cloudowym rozwiązaniem i to zarówno po stronie OneNote'a takiego, co jest to na OneDrive'ach przechowywany, jak i ten komercyjny, to jest właśnie DocumentDB w backendzie, więc skala jest chyba już przetestowana.
Tak, skala jest przetestowana na całym świecie, dziesiątki milionów użytkowników, setki milionów użytkowników dokładnie z tego korzystają. I ostatnia rzecz z takich newsowych, bo jeszcze przejdziemy dzisiaj do jednego elementu, Global Azure Bootcamp, o którym już wspominaliśmy parę odcinków temu, 25 kwietnia,
tak, to jest data, sobota.
Tak, to jest sobota, można tworzyć własne eventy. Pierwsze miasto już założyło oficjalną stronę, jest to Szczecin, więc jeśli ktoś jest z regionu Szczecina, to zapraszamy, żeby tam pojechał, ale także Darku, ty już chyba możesz zapowiedzieć
to
oficjalnie.
Będzie w Warszawie, to na pewno. Z tego co wiem, ekipa z Wrocławia też się szykuje, o innych miastach jeszcze nie wiem, ale nie muszę wszystkiego wiedzieć.
Może coś powiedzieć, Darku, jak w zeszłym roku, bo ty organizowałeś
tak, w zeszłym roku organizowałem w Warszawie, faktycznie. Z tego co pamiętam, tam było niecałe 90 osób na naszym evencie, więc całkiem sporo jak na sobotę, więc gratulacje. Warszawski event troszeczkę się różnił jakby całej takiej koncepcji Azure Bootcampa, bo Azure Bootcamp to jest generalnie event bardziej programistyczny, gdzie faktycznie przychodzą ludzie z własnymi laptopami, z własnym sprzętem, mają własne subskrypcje i lokalnie ewangeliści, tudzież partnerzy pomagają, żeby osiągnąć jakiś cel i to jest zazwyczaj cel charytatywny. Tak, żeby na przykład zrobić jakieś obliczenia, etc., etc. Natomiast akurat warszawski event był bardziej z przekazaniem nowości, to co w Azure jest i przekazaniem jakby scenariuszy, jakie można w Azure zaprojektować, jakie zaimplementować. I w tym roku wydaje mi się, że warszawski event będzie w podobnej konwencji, czyli takiej konferencyjno-knowledge transferowej.
No tak, w Azure dzieje się tak dużo, zresztą widać po tym tygodniu z Azure, że ciągle coś jest.
Dokładnie, dokładnie. Więc Szczecin już tak ma na Facebooku informację, Warszawa niedługo powinna mieć...
Jak tylko będzie, to na pewno pokażemy.
Dokładnie.
W którymś z odcinków.
Oczywiście już zapraszamy rezerwować sobie 25 kwietnia,
tak. Jest to już niedługo, za jakieś 2,5 miesiąca, jak dobrze patrzę.
Event na pewno jest bezpłatny, tak?
Tak, bezpłatny event.
To jest wszędzie bezpłatne.
Tak,
i taka ciekawostka, to nie się nie dzieje tylko w Polsce, to tego samego dnia na całym świecie w ogóle, przez cały glob będą organizowane takie eventy. Więc
dokładnie. Od początku, jak zacznie się 25 kwietnia gdzieś tam w okolicach Australii, przez cały świat, aż do Ameryki, będzie się ten event wydarzał. Bardzo fajnie. Jako, że mamy tutaj Darka, osobę spoza Microsoftu, wpadliśmy też na taki pomysł, żeby pokazać, co można z Azurem zrobić, od strony, Darku, tu proszę zamienić się miejscem, od strony wykorzystania Azura, żebyście też mogli zobaczyć, jak nasi partnerzy, czy też klienci Azura wykorzystują. I Darek ma fajne dwa scenariusze, które chcę pokazać, jak Azur jest wykorzystywany u nich w firmie. Mam nadzieję, że pulpit zdalny nam pozwoli się zalogować, super.
Tak, nie pokażę wam technologii, czyli to, co działa w backendzie. Nie musicie uwierzyć na słowo, że faktycznie jest to Azure.
Ja wierzę.
Chciałem pokazać dwa scenariusze, jakie zaimplementowaliśmy i tego faktycznie używamy produkcyjnie w firmie. Jeden to jest nasz timesheet, czyli rozliczenie czasu pracy. Mm-hmm. Jest to bardzo często karkołomna rzecz do firmy, do wypełniania, nikt tego nie lubi. Natomiast tak mnie się wydaje, że uprościliśmy ten scenariusz jak tylko można. Korzystamy po prostu ze zwykłego kalendarza outlookowego, gdzie wbijamy bloki. Takie musimy wbić, jakie mamy jakieś spotkanie, albo żeby o czymś nie zapomnieć. Charakteryzuje się to tym, że mamy na początku kod projektu, który zostaje górnie jakoś tam ustalony. Następnie wpisujemy sobie cokolwiek, tak, co nam pomaga, jakaś notatka, może być ze spotkania, jakieś informacje. To już nie jest brane pod uwagę. Następnie w Azure działa sobie taki agencik, który ma dostęp do wszystkich kalendarzy pracowników z naszej firmy i szczytuje te bloki. Na podstawie tych kodów właśnie projektów ładuje wszystko do Azure DB. Jest to tam przetwarzane. Następnie z tego jest robiona kostka i wypływa nam się raport. Raport jest interaktywny, to znaczy, że dostajemy się do tego za pomocą Excela standardowego, za pomocą
PowerPointa. Możesz pokazać się do Excela?
Tak, jak najbardziej. Więc to jest akurat przykład bloków, tak? Jak mamy jakieś spotkanie, niespotkanie lub nad jakimiś projektami pracuję, dokładnie.
I też warto dodać, że to jest Office 365.
Tak, to akurat to jest w ramach Office 365. Tak, a no tu jest na przykład Excel, tak? Czyli wybieramy sobie kogo chcemy, jakiś kwartał, to jest akurat jakiś kwartał akurat z 2002 kwartał 2004 roku, widzę jaką mam utylizację, ile dni wakacyjnych, w jakich dniach przepracowałem nad overheadem jakimś wewnętrznym, ile nad projektami, to mi się wszystko sumuje, mogę też porównywać z innymi osobami, więc bardzo prosta rzecz, bardzo proste raportowanie i to jest oczywiście całe piloty i tym podobne.
Bardzo fajnie.
Można porobić, więc to jest jeden scenariusz wykorzystania między innymi Azure'a. A drugi scenariusz to jest troszeczkę powiązany z Azure Automation. I o tym, co powiedział Tomek, że mu się czyszczą tam bazy danych, to my mamy troszeczkę inny system. Jest to oparte o SharePointa. SharePoint jest tylko frontendem tak naprawdę do tego. W backendzie oczywiście działa usługa Azure'owa. Mamy podpięte subskrypcje różne Azure'owe i z tych subskrypcji są wyciągane maszyny wirtualne, tak? Czyli tutaj widzę, że mam jakąś jedną maszynę wirtualną w tej subskrypcji, mam kilka.
SharePoint chyba po nazwie można stwierdzić,
tak,
SP2013.
Dokładnie, jak jest film, to myślę, że to jest jakiś film. Dokładnie. I na czym to polega? Polega to na tym, że ja definiuję sobie plany, w jakich dana maszyna wirtualna ma być włączona. I przykładowo, tak, DPVS14, czyli akurat tu jest moje inicjały, czyli wiadomo, że to jest moja maszyna wirtualna z Visual Studio 14 testową. I ona miała mieć tylko w te dni odpalona od godziny 7 do 17. W każdy inny dzień zostanie ona automatycznie przez nasz mechanizm wyłączona. Dzięki temu ja nie płacę za Azure'a, ta maszyna po prostu nie mieli powietrza, bo ja tego nie potrzebuję, zapłacę tylko za te przedziały czasowe, które są zaznaczone i tak możemy dla kilku maszyn wirtualnych, to jest akurat plan taki skedulowania, natomiast możemy też przeciwstawny zrobić, czyli kiedy ma być wyłączona.
No, oczywiście.
I to nie jest dla wszystkich maszyn wirtualnych w ramach subskrypcji, ale ogólnie tylko dla wybranych, więc jest to bardzo customizowane.
Bardzo fajnie.
Więc to jest kolejny element.
Właśnie jeden z pozytywów chmury, tak, gdzie możemy sobie to łatwo włączać i wyłączać i płacić tylko tak de facto za zużycie i za wykorzystanie, a nie za to, że samą maszynę jako taką posiadamy.
To taka ciekawostka a propos tego scenariusza. Dzięki temu wyeliminowaliśmy dostęp administracyjny dla użytkowników standardowych. Bo ci użytkownicy widzą subskrypcję, nie mają dostępu do subskrypcji, mają dane tylko danej maszyny wirtualnej, żeby się podłączyć po RDP-ie i mogą sobie ustawiać samodzielnie, kiedy ma być włączone, kiedy ma być wyłączone. Nie muszą wchodzić właśnie do subskrypcji i mieszać i w cudzysłowie zepsuć. Nieświadomie oczywiście.
No tak, no, raczej należy ograniczać takie uprawnienia, niż się zdawać na lewo.
Tutaj na SharePointie, akurat na nowym site SharePointowym, takie jako interfejs obsługi maszyn wirtualnych.
Super, Darku. Dzięki, bardzo fajne dwa scenariusze. Dziękujemy za kolejny odcinek Tydzień Zazów. Zapraszamy oczywiście do komentowania, do zadawania pytań, być może do kontaktu z Darkiem, jeśli macie też jakieś
śmiało, to jest moje imię, kropka, nazwisko, @predika.pl.
Super, dzięki, Darku. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.